Pa Panu Bogu, bracia i siostry. Chciałem się podzielić z wami świadectwem i potem będę czytał Słowo Boże. Tak przez ostatnie kilkanaście dni znowu tak trochę gorzej się czułem. I oczywiście cały czas się modliłem i teraz jakoś to różnie bywa. Zawsze to było tak, że z samego rana miałem takie ciężkie chwile, a teraz tak, nie wiem, z dnia na godzinę to jest taka loteria. Bo rano się dobrze czuję, potem w południe nieraz jak mnie weźmie, to tak mnie trzyma i w ogóle już na tym, no, tak jakby straciłem panowanie. Ale wierzę i ufam Panu Jezusowi. I przez te ostatnie dwa dni byłem w domu i miałem tam trochę pracy do wykonania. Jechałem z takim nastawieniem właśnie, że to i to zrobię i wrócę. I to był piątek, tak z rana już taki fajny czas miałem, mieliśmy modlitwę i zjadłem śniadanie i gdzieś koło 11 pojechałem do domu i czułem, że już jak jechałem, czułem, że coś się dzieje, że coś nie tak jest, taki lęk był i przyjechałem do domu. Miałem trochę drzewa do rąbania i tak z tyłu tam na ogródku siedziałem. Taka pogoda była nieciekawa. I czułem, że się coraz gorzej czuję i gdzieś koło godziny drugiej tak mnie po prostu złapało mocno, że myślałem, że nie wyrobię po prostu. To był taki stan, że już, no, myślałem, że umrę. Takie po prostu w głowie takie straszne tornado, normalnie takie burze miałem. Po prostu sparaliżowało mnie. Chodziłem z tą siekierą i po prostu mało się nie przewróciłem. Takie po prostu potem brutalne oskarżenia o grzechach, o co szatan mi zaczął przychodzić do mnie i mnie męczyć. I no naprawdę, już myślałem, że umrę. Byłem sam i nie wiedziałem, czy mam uciekać stamtąd, czy przyjeżdżać do was, czy dzwonić i prosić was o modlitwę. Chciałem się pomodlić, ale nie byłem w stanie się modlić. Po prostu to był po prostu paraliż taki, że ja nie miałem siły na modlitwę, nie miałem, po prostu moje myśli były zamknięte, moja głowa była pełna, jakby wybuchła bomba w środku i nic sensownego mi nie przychodziło do głowy. Na pewno gdybym był człowiekiem niewierzącym, to bym popełnił samobójstwo, bo po prostu było strasznie. I tak siedziałem tam z tyłu i taki lęk, taki po prostu tak strasznie zacząłem płakać i mówię, Boże, dlaczego to się dzieje? Dlaczego tak mocno to przychodzi? Dlaczego nie słyszysz naszych modlitw, Boże? Dlaczego dopuszczasz takich rzeczy? I czułem się sam, czułem po prostu, że nie ma Boga, że po prostu tak jakby się niebo zamknęło, a piekło się otworzyło przede mną i nie było nic sensownego, nie było gdzie uciec. Nawet nie miałem siły się modlić, żeby uklęknąć i powiedzieć, Panie, ratuj mnie. Nie miałem siły. I wiecie, to był taki okropny czas. I tak siedziałem, walczyłem ze sobą. To było gdzieś 3 godziny. I w tym ciemnym tunelu takie światełko wyszło. Wiecie, ja wiedziałem, że to Pan Jezus przyszedł. To był Pan Jezus. Ja to czułem, ja to widziałem po prostu. Ja to widziałem. I po prostu poczułem, że On mnie wziął na swoje ramiona. Ja czułem, to tak powolutku było. Ja po prostu to wiedziałem. To było takie realne, to było tak namacalne. I potem takie fajne przyszło tak z godziny na godzinę. Takie słowa pocieszenia przyszły, że Pan Jezus mi powiedział, że ja będę z Tobą. Takie fajne obietnice zaczęły mi się przypominać. Po prostu Pan Bóg dał takie pocieszenie. To było naprawdę niesamowite. To tylko Bóg mógł zadziałać, bo po prostu nie miałem nic. Byłem po prostu pozbawiony wszystkiego. Szatan mi zabrał wszystko. Nawet modlitwę. I taka siła we mnie weszła. Nie wiem, po prostu 3 godziny później to ja Ja latałem po tym ogródku, byłem taki radosny, jak maszynka, normalnie się kręciłem i tak ta robota szła. I potem taki fajny czas miałem z Bogiem, wieczorem tak klękłem do modlitwy i powiedziałem: dzięki Ci, Panie Jezu, dzięki Ci, że Ty mnie ratujesz, że jesteś ze mną i dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co mi dajesz. To był taki naprawdę niesamowity czas i Pan Bóg pokazuje mi, że w chwilach, kiedy jest beznadziejnie, kiedy jest po prostu, kiedy tonę, kiedy nie ma ratunku, Pan Bóg pokazuje, że jest ze mną. I chciałem Wam powiedzieć, i chciałem was też pocieszyć, bracia i siostry, cokolwiek byście przechodzili, cokolwiek by na nas chodziło, kiedy nam się wydaje, że po prostu, że Pan Jezus, że Pana Jezusa nie ma, że nie ma Boga, że to gdzieś wszystko zniknęło, że Boże obietnice są nierealne. To jest nieprawda. Pan Jezus jest i nas trzyma i podtrzymuje. Chwała Jemu za to. Chciałem się podzielić z wami, bracia i siostry, Słowem Bożym z pierwszej Księgi Królewskiej. Chciałem mówić o mądrości Bożej. Troszkę będę skakał po Słowie Bożym, ale mi wybaczcie, bo tak mi przychodziły różne fragmenty na myśl. Pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, od trzeciego wersetu. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, co mam Ci dać. Salomon orzekł: Ty okazałeś swemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić swój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten ogromny lud? I podobało to się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również nie po Tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę. Tak iż takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. A gdy Salomon się obudził, ukazało się, iż to był tylko sen. Gdy wtedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed skrzynią przymierza pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Też drugi fragment chciałem przeczytać z listu świętego Jakuba. Z listu świętego Jakuba, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. W wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość niech zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swym postępowaniu. I jeszcze trzeci rozdział i od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I wiecie, jak czytałem tu całe dzieje, całe panowanie króla Salomona, tak sobie uzmysłowiłem, że mądrość Boża jest taką jakby najważniejszą cechą człowieka wierzącego. Wiecie, bo ja tak przywołując się do mojej osoby, to człowiekowi się wydaje nieraz, że to jest od Boga, że wszystko, co nas otacza, że wszystko, co nas spotyka, to jest od Boga. A wiecie, nieprawda, tak nie jest, bo diabeł też ma dostęp do nas duży i on czasami nam daje takie rzeczy dobre, że nam się wydaje, że to jest od Boga. Tak samo jak, wiecie, jak ja jeszcze byłem, może jeszcze nie wierzący byłem, ale jak wyjeżdżałem do Irlandii, to mi się wydawało, że wtedy nie miałem pracy i tak mi było ciężko. Jak wyjeżdżałem do Irlandii, to myślałem, że po prostu no to na pewno taki dar od Boga, że to Pan Bóg taki zastrzyk mi dał fajny, że to była decyzja właśnie, że to było wymodlone. Wiecie, to jest nieprawda, bo w psalmach, w którymś z psalm jest napisane: mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. I teraz właśnie tak rozmyślam o tym. Ja wiem, że co z tego, że ja tam miałem mnóstwo pieniędzy. Ja zarabiałem naprawdę bardzo duże pieniądze, ale zostałem ograbiony z czasu, zostałem ograbiony ze społeczności Bożej. Nie było kościoła. Zgromadzaliśmy się tak domowo, w takiej grupie domowej, ale to nie był zbór. I ja pamiętam, że wracałem z pracy, to już była późna godzina, ja nie miałem czasu na modlitwę, byłem zaganiany, po prostu Słowo Boże leżało takie zakurzone, jeździłem na nabożeństwa, to tylko w niedzielę, to było po angielsku, nic nie rozumiałem i taki byłem pusty, przychodziłem późno wieczorem, wykąpałem się i już nie marzyłem o tym, żeby tylko się wcisnąć do łóżka i to był koniec. Rano stawałem w pośpiechu i wiecie, tak Bogu dziękuję za to, że On mi właśnie pokazuje, którędy iść i teraz dziękuję Bogu, że jestem też u was, że jestem w takiej Bożej szkole i dziękuję Panu Jezusowi, że On mnie wychowuje, że mam dużo czasu teraz, że jest tu głoszone takie twarde słowo też i takie pocieszenia. Zawsze jak już się nawróciłem i oddałem Panu Jezusowi swoje serce, to mi się wydawało, że moja droga będzie taka lekka, skoro Pan Jezus oczyścił mnie z wszystkich grzechów, to teraz po prostu nic mi nie grozi. Teraz mogę swawolnie sobie żyć, bo wiem, że Pan Jezus jest przy mnie. Ale wiecie, nie zdawałem sobie sprawy, że szatan jest taki podstępny i on też ma moc i on ma po prostu takie czasami zwodnicze myśli, że nam się po prostu wydaje, że Pan Bóg nam to daje, że wszystko jest na dobrej drodze, a potem po prostu jak wpadniemy w te sidła, wtedy dopiero po prostu bolejemy i patrzymy, jak jesteśmy ograniczeni ze wszystkim, ze wszystkiego. Po prostu diabeł nas ograbia, ograbia nas czasu, ograbia nas z modlitwy i jesteśmy tacy puści. Chciałem jeszcze przeczytać z przypowieści Salomona 3:13. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto, jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. I wiecie, moim takim pragnieniem jest teraz, bardzo dużo się modlę właśnie o mądrość, o takie Boże serce, takie Boże mądre serce, bo wiecie, naprawdę człowiek kieruje się nieraz swoimi takimi chwilami, takimi emocjami i nam się wydaje, że po prostu, nie wiem, że już jak coś jest fajnie, coś idzie, to już to ma tak być, że to jest dla nas i wiecie, słuchając psychologów czy różnych ludzi, to oni też uważają, że są mądrzy, że to wszystko wykształcenie. Wiecie, to jest nieprawda. Pan Jezus przecież jest napisane w Piśmie Świętym, że człowiek jest marny i nędzny i nie ma w nim nic, co by się Bogu podobało. Możemy tylko nasze serce oddać Panu Jezusowi, aby On je uświęcił. I to jest moim pragnieniem, żeby mieć takie czyste serce i takie Boże serce, taki Boży rozum, żeby się ostać pośród tych pożądliwości. Tak wiele jest, tak wiele codziennie musimy podejmować decyzji i one są różne i czasami nam się wydaje, że to już naprawdę, że to już niebo nam to darowało, a naprawdę trzeba mieć taki umiar, taki Boży rozsądek. I wiecie, też chciałem się podzielić z wami takim słowem. Ja często czytam taką książkę Klejnoty Bożych Obietnic. Klejnoty Obietnic Bożych. I tam jest takie słowa, zawsze jest taki werset na każdy dzień, a potem takie rozwinięcie. I właśnie jakoś w tym samym czasie, kiedy zacząłem czytać o tej mądrości Bożej i potem jak pojechałem do domu z mamą, właśnie tak też czytałem i właśnie otworzył się, bo 8 czerwca. I miałem taki fragment właśnie: jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi u Boga, który daje ją wszystkim szczerze i bez wyrzutów i będzie mu dana. To jest takie fajne rozwinięcie, taki byłem zbudowany tym słowem. Jeśli komu brak mądrości, właściwie nie istnieje tu dla mnie żadne jeśli, gdyż mam pewność, że mądrości mi brakuje. Nie wiem, jak odnaleźć właściwą drogę, jak należy prowadzić innych. Panie, jestem mnogością głupoty, a mądrości nie posiadam. Powiedziano, niech prosi u Boga, a więc proszę, u stóp Twoich błagam, daruj mi, Panie, mądrość niebieską, potrzebną do rozstrzygania trudnych spraw codziennego życia, a także i tych najprostszych. Wiem bowiem, że i w drobnych sprawach mogę także głupstwo popełnić. Dzięki Ci, Boże, że modlitwa jest wszystkim, co powinienem czynić. Jaką okazujesz łaskę, iż wystarczy tylko pomodlić się z wiarą, a udzielisz mi łaskawie mądrości Twojej. Obiecujesz mi, Panie, dać mądrość swoją szczerze i bez wyrzutu, jak to przeważnie czyni gniewny nauczyciel i zrzędzący Belfer. Pragniesz nas, Panie, uczyć, nie żądając nic w zamian. Udzielasz mądrości głupcowi, ponieważ mu jej brakuje. Dzięki Ci, Panie, że wyraźnie i zdecydowanie brzmi słowo obietnicy Twojej. Będzie dana. Wierzę słowu Twemu. Pozwolisz dziecku swemu poznać ową skrytą mądrość, której mądrzy tego świata nigdy nie zdołają się nauczyć. Według rady swojej prowadź mię, a potem do chwały przyjmiesz mię. Wiecie, jak czytałem te słowa, to po prostu to było totalne to było po prostu takie w całości odzwierciedlenie mojego serca, mojej duszy. I tak bardzo mi brakuje też mądrości Bożej w takich po prostu błahych, codziennych sprawach. Cokolwiek, przy zakupach, czy gdzie idę, przy jakichś decyzjach. Po prostu widzę, że naprawdę jestem mnogością głupoty i wiem, że bez Boga bym nic nie zdołał. Może bym podjął jakieś decyzje, ale na pewno bym tego żałował później. I moim właśnie pragnieniem jest mieć takie Boże serce i być prowadzonym przez Pana Jezusa. Amen.
Chwalmy Panu. Kiedy Dawid mówił, powiem tak, chciałem zamknąć uszy, bo chciałem mówić to, co chciałem mówić. I mówię, nie będę tak do końca przyjmował, ale broniłem się przed tym, żeby nie wracać do ze jego usługi, ale to się nie udało niestety. Takie tylko dwa wątki poruszę, to co Dawid mówił. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Piękne słowa, prawda? Błogosławiony mąż, który... Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Tak odnośnie ciebie. Bo wiem, że mówiłem nieraz na temat wyjazdów za granicę, w ogóle nie tylko za granicę, kiedy mówiłem. Kiedy Dawid pojechał za granicę, nie za bardzo tak do końca myślałem, że to jest słuszne. Wiedziałem, że to nie jest tak, że to nie powinno być tak. Ale kiedy znalazł tam, kiedy dzwonił i mówił, że już tam jest taki zbór, organizują sobie, to pomyślałem sobie, że chyba tak, to chyba miało być tak. Drodzy, ale dzisiaj to jest jego świadectwo. On to mówi, on to czuje, on to tak odbiera i powiem, czy Dawid miał mądrość przed wyjazdem? Czy Dawid ma dzisiaj mądrość? Trudne pytanie. Zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Trudno wam jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest jednoznaczne. Drodzy, człowiek wyjeżdża, załatwia swoje sprawy, powiem, szuka dosłownie materialnych korzyści i nagle później buduje prowizorkę taką duchową. I coś prowizorycznego stawia i to nagle i mówi, że i wszystko jest w porządku. I to jest prowizorka, drodzy. Naprawdę, to jest prowizorka. Zostawia to, co jest cenne, co jest bardzo cenne, wyjeżdża, czy wyprowadza, obojętnie jakbyśmy to nazwali, a później nagle coś tam sztukuje. To, innymi słowy, to tak. To tak, jakbyś miał bardzo dobrą pracę, na przykład w Połczynie, zarabiałbyś, nie wiem, 10 czy 20 tysięcy miesięcznie i nagle zachciałoby ci się widoku gór i zostawiasz tą pracę, wyjeżdżasz gdzieś do podnóża gór, do jakiejś tam miejscowości, wynajmujesz jakieś mieszkanie, lichą pracę, nie starcza ci na nic, ale cieszy się widokiem gór. Czy to jest mądry człowiek? nie, no, taką dobrą pracę zostawił, no, bardzo dobrą pracę, miał wszystko miał ułożone, miał jak najlepiej i nagle decyduje się, bo czegoś mu się tam zachciało, widok gór. No człowieku, mógłbyś sobie wyjechać na miesiąc, na dwa tygodnie i zobaczyć te góry na przykład, bo byłoby ci na co stać. I często tak człowiek wierzący jest u źródeł, duchowych źródeł, zostawia to wszystko, wjeżdża, a później i wegetuje tam. I tam wegetuje, duchowo wegetuje, ginie duchowo. Ileż my w zborze mamy, powiem, przykładów tych, których wyjechali z naszego zboru i dzisiaj nie są w zborach. Prawda? Jest to przykład? Zostawili to, czego nie powinni byli zostawiać. A Biblia mówi jednoznacznie, że miłość pieniędzy, to co to jest? To jest korzeń wszelkiego złego. Ale my normalnie zatykamy uszy. Człowiek, nie mów mi tego, nie mów mi tego. Ale Bóg mówi, a człowiek obraca, nie, to będzie, tam wszystko, tam jest jakiś ból, a później lata mijają. No dzięki Bogu, że u Dawida tak długo to się nie działo. Czy u innych. Drodzy, Ania wyjechała, nie mówię Aniu, ale i teraz, jakie jest świadectwo na temat życia duchowego tam, prawda? Ona tam była, ona mogła być, ale nie wiem, dłużej by to potrwało i ona by dziś osłabła prawdopodobnie, na pewno. Drodzy, my komplikujemy sobie życie. My myślimy, że Bóg, to w ogóle, Bóg to też taka skomplikowana istota, że co on w ogóle i tak dalej. I my sobie kombinujemy od początku, jak tylko się urodziliśmy i zaczynamy chodzić, już mówić, to już dziecko kombinuje. Prawda? Kombinuje już. Znamy to, że to jest nasza natura i my kombinujemy. I my całe życie kombinujemy. A później, gdy coś się dzieje, no to wtedy jest larum. Nie kombinujmy. Naprawdę, Słowo Boże i Bóg mówi do nas w prosty sposób. Naprawdę w prosty sposób. Tak tego dotknąłem tego jednego. My w wielu innych kwestiach, rzeczach komplikujemy sobie życie. To my jesteśmy mistrzami, powiem, takich komplikacji. A później zwalamy na wszystkich, że no nie wiemy, co się w ogóle dzieje. Jakieś dziwne rzeczy zaczynają się dziać. Ale to my, a później mamy pretensje do wszystkich, do całego świata, do Boga na pewno też. Dlaczego tak mi się życie układa, a nie inaczej? Dlatego, że nie prosiliśmy o mądrość. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepsze niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Drodzy, ta mądrość Boża to jest więcej, powiem, niż dzisiaj euro, przepraszam, że tak, ale to jest, możemy tak to odnosić, niż inne rzeczy. A mądrość to stać przy źródle. A mądrość to nie szukać czegoś tam, nie wiadomo czego. To jest ta mądrość. Ale czy mamy tą mądrość? Czy wy macie tą dzisiaj mądrość? Czy dzisiaj myślicie, że gdy tylko będę miał 18 czy 20 lat, no to ruszam. I świat będzie otworem. Nie myśl w ten sposób. To jest taka złuda. To diabeł oszukuje człowieka. Ale masz przykłady. Czy my dzisiaj, drodzy, kiedy my byliśmy dziećmi, ja pamiętam, kiedy nam mamusia mówiła, czy między innymi nam mamusia mówiła, chyba, na, nie wiem, jak ona mamusia nam to mówiła, ale my wiedzieliśmy, że nie możemy mieć żon z tego świata, prawda? Waduś, nie? Nie wiem, jak to było, ale tak, my tak to mieliśmy w głowach. Ale mogliśmy sobie myśleć, no, czy mamusia się, czy mamusia, ale mądra, nie? Szkoły żadnej nie skończyła, ileś tam klas, bo wojna przeszkodziła i mamusia wielka mi mądra. Ale gdzieś to było w naszym sercu, nie wiem, ale było, drodzy, ale było. I powiem, Już może nie tyle słuchaliśmy się głosu mamusi naszej, ale na pewno się słuchaliśmy, ale później Duch Święty mówił, nie rób czegoś takiego. Nawet nie myśl o czymś takim. I teraz, my dziś już wiemy, że to Biblia o tym mówi, bo jakiś dział, prawda? Jaki dział? Ciemności ze światłością, niewiernego z wiernym. To Biblia mówi, to Bóg mówi, ale człowiek sobie tam kombinuje. I teraz wy dzisiaj młodzi, czy wierzycie temu? Czy dzisiaj myślicie tak? Czy dzisiaj myślicie w ten sposób, że tak, wiemy i wiemy, my już wiemy, na własnej skórze. Czy wy wiecie, czy dalej będziecie powielali te błędy? Jak można mówić? Jak Bóg ma przemawiać do nas? My wiele rzeczy, drodzy, wiemy. My naprawdę wiemy, jak mamy żyć, ale my nie chcemy tak żyć. Kiedy Dawid mówił też o tych 3 godzinach tej ciemności swojej, nasuwają mi się takie pytania. To po co Bóg dopuszcza w ogóle takie chwile? Takie 3 godziny, że człowiek chodzi i jak otępiały. Ja tego nie mam. Wyobrażam sobie tylko, nie wiem, i to podejrzewam w jakimś miernym takim stopniu, że to jest. Ale są takie znaki zapytania, dlaczego Bóg to zupełnie już nie zabrał? Dlaczego Bóg tego jeszcze zupełnie nie zabrał? Bo to w jakiś sposób też mu przeszkadza podjąć może pracę. Są to takie znaki zapytania. I powiem, i te 3 godziny, czy w ogóle nawet, nie wiem, i może nie z miesiące, to mogłoby się wydawać, że Bóg gdzieś się nie odpowiada, że Bóg jeszcze nie odpowiedział tak definitywnie, jak długo mam czekać. Są to, drodzy, takie znaki zapytania nasze. I wtedy myślimy sobie, gdyby Pan Jezus dzisiaj chodził, to by się Dawid wprost zapytał, Boże, Pan Jezu, dlaczego tak mam, prawda? Ja jestem pewny, żeby to pierwsze pytanie jego byłoby, żeby tak się zapytał. I by prosił Boga, Jezusa, żeby go uwolnił od tego. Prawda? Normalne. A przecież my dzisiaj mamy jeszcze lepiej. Pan Jezus, kiedy odchodził, powiedział, i poślę wam pocieszyciela. Będziecie przeżywali o wiele większe rzeczy. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Od 21 wersetu. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowem, ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Chyba nie ma takiego, może są jeszcze, ale takiego fragmentu, który by pokazywał dziwny stosunek do człowieka. I dziwny stosunek Jezusa do człowieka. Do człowieka, który potrzebuje. Prawda? Który jest w potrzebie, który prosi. Jezus zachowuje się tutaj dziwnie, prawda? Niestandardowo. w innych miejscach, kiedy było podobne, były dnia zachowania, kiedy ktoś wołał synu Dawida, zmiłuj się, a tam go gromili, a Jezus zabronił, prawda? Powiedział, przyprowadźcie. Kiedy dzieci przyprowadzali, też po co? A Pan Jezus nie. Od razu gasił wszystkich i mówił do mnie. A tu jest dziwna rzecz. Tyr i Sydon to są miasta bardzo bogate. Były wtedy, były miasta, które były kupieckie, gdzie handel się rozwijał. Ludzie praktycznie o niczym nie myśleli, tylko właśnie o pieniążkach. Tak, tam był biznes. To był biznes, biznes i jeszcze raz biznes. Gdybyśmy dzisiaj to w ten sposób na dzisiejszy język to przełożyli. I można powiedzieć, i cóż dobrego z takiego Tyru, z takiego Sydonu mogłoby być na pograniczu? Tam tylko i wyłącznie mogli być zepsuci ludzie. W ogóle oni, co tam im ich Jezus interesował, prawda? Tak często można się wydawać, kiedy, nie wiem, ktoś gdzieś tam jest, czy on najczęściej to się odnosi do tego, bo jestem słaby, prawda? Bo ja jestem słaby. No to cóż ja mogę? Ta niewiasta miała tysiące powodów powiedzieć, że ona w ogóle mieszkała w takim otoczeniu, to ona w ogóle nie powinna, ona powinna być w ogóle usprawiedliwiona ze swojego postępowania, być może nawet grzesznego. Ale zwróćcie uwagę, ta kobieta pomimo tego, że mieszka w otoczeniu takich ludzi i w takim miejscu, ona idzie do Jezusa, ona idzie do Jezusa. Czyli co ma w swoim sercu? Drodzy, co ma człowiek w takim... Właśnie, to jest serce człowieka. To jest serce człowieka. Możesz być u źródeł i możesz słuchać. I możesz być głuchy. I możesz być ślepy. I możesz narzekać. I będziesz narzekał, że ty nic nie masz. Sama pustynia. Przychodzisz do zboru i mówisz pustynia. No czymś ja mogę się nakarmić? Ta kobieta żyła na pustyni duchowej dosłownie. Ale ona wiedziała, gdzie jest światło. Ona wiedziała, gdzie jest pomoc. Ona cierpiała, bo jej córka cierpiała. I ona wiedziała, gdzie szukać tej pomocy. Ona wiedziała. I kiedy przyszła, powiedziała, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Prawda? Skąd ona mogła wiedzieć, że to jest syn Dawida? Nasuwają się pytania, skąd? A jednak wiedziała. Czy ty wiesz? Może jesteś, nie wiem, ile lat z Boże. Czy ty wiesz, kim jest Jezus? I dla kogo jest Jezus? Czy ty wiesz, dlaczego Jezus umarł? Czy ty wiesz, że umarł za ciebie? Że jesteś teraz biedny, goły i nagi, chociaż ci się wydaje, że ty jesteś Bogiem prawie, że? Ale ta niewiasta wiedziała. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Nieprawdopodobne, powiem właśnie niestandardowe zachowanie Jezusa. Nie odpowiada jej. Ona przyszła i mówi, synu Dawida, synu Dawidowy, ja cierpię. Moja córka cierpi. Pomóż. Prawda? On milczy. Takie dziwne zachowanie Jezusa Chrystusa. A uczniowie mówią, odpraw ją. Cóż mogła czuć ta kobieta? Jezus ją nie odpowiedział, zignorował ją. A uczniowie mówią, pozbyj się jej. Straszne położenie, prawda? Naprawdę, wczujcie się w tą kobietę, w jej sytuację. Byśmy się może obrazili. No, może byśmy się, nie wiem, jakie może być zachowanie człowieka. I wtedy Jezus odpowiada, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, pomóż mi, Panie. Drodzy, nie zniechęca jej fakt takiego zachowania uczniów i Jezusa Chrystusa. Pan Jezus już odpowiada i mówi, nie przyszedłem do was, właśnie jesteś z tego okręgu. Ja przyszedłem do dzieci, do Izraela. A ona przychodzi i składa mu pokłon. I mówi, pomóż mi, Panie. Do dnia w naszym życiu może być tak właśnie, że mamy te 3 godziny. Może 4 godziny, może miesiąc, może tydzień. Może są takie dni, że być może wydaje, być może Jezus tak się zachowuje, że milczy i nie odpowiada, a my jak postępujemy? Może zanieśliśmy jedną modlitwę i nagle nie ma odpowiedzi i mówimy, robimy swoje. Biorę sprawę w swoje ręce. Innymi słowy, zaczynam żyć jak człowiek, tak jak świat podpowiada. Ale mając doświadczenie, będąc w zborze i mając, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu nieraz doświadczenie, ta niewiasta nie miała żadnego doświadczenia. Chcę na to tak mocno waszą uwagę zwrócić, że ta niewiasta, nie, ona była na pustyni duchowej, dokładnie. Innymi słowy, ona nigdy na przykład nie była w zborze. Ona praktycznie gdzieś tam może usłyszała. Drodzy, ale co jest istotne w tej niewieście, w tej kobiecie? Co jest takie, co jest, jakie elementy są istotne? Co u niej tak mocno, powiem, mocno jest wyolbrzymione? Tak mocno gra. Jest cierpiącą kobietą, bo jej dziecko cierpi. Nie ma nic gorszego, jeżeli twoje dziecko cierpi i nie możesz pomóc, prawda? Rodzice o tym wiedzą. Nie ma nic gorszego. Często rodzice mówią, mogłoby mnie to spotkać, prawda? Ale nie dziecko. Jej dziecko cierpiało. Ona była w sytuacji takiej beznadziejnej. Była, można powiedzieć, nawet była upokorzona. Ona się upokarzała. Drodzy, to nie jest tak. To nie jest tak, że ona się upokarzała. Ale prawdą jest, że jej serce było pokorne i ona miała jeden cel. Jeden cel i wierzyła, że Jezus może jej pomóc. Ona miała wiarę. Ona nie zniechęciła się jego milczeniem, ignorancją uczniów, później odpowiedzią Pana Jezusa. To nie jest tak, że Pan Jezus nie był w tej chwili czuły. Nie, to nie jest tak, że Jezus... Nie myślę, że chcę przedstawić sobie Jezusa, że Jezus nagle... Nie, to nie jest tak. Powiem tak, ten przykład jest po to, między innymi też i dla nas. Pan Jezus też i uczniom pokazał, jaka wiara była tej niewiasty. A jaka wiara często była tych, do których on szedł. Jaka wiara była w Nazarecie, w Kafarnaum. Ci, którzy widzieli, on uzdrawiał, przyszedł do nich, a oni co? A oni nie chcieli tego. Jesteś w zborze, od dziecka być może jesteś w zborze. Chodzisz do zboru i co? I pustynia, prawda? Może raz zawołałeś, może dwa razy zawołałeś. A może zawołałeś, Boże, daj mi wielki samochód, albo daj mi właśnie, nie wiem, co na zachodzie. I może takie są twoje prośby, Bóg ci na taką nie odpowie. Ale... I ten dialog. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona tutaj rzekła, tak, Panie, ale szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stołu panów ich. Drodzy, nieprawdopodobny dialog. Pan Jezus wie o tym, że ta kobieta cierpi. Ale Pan Jezus też wie, co będzie za chwilę. On wie. Drodzy, ale pokazana jest wiara kobiety. Wiara. Czy my mamy taką wiarę? Czy my nie powinniśmy mieć już takiej wiary? Ta kobieta zastydziła innych swoją wiarą. Cały Izrael został zawstydzony. Są zawstydzeni ci, którzy właśnie nie mają wiary, a powinni mieć wiarę. Wtedy Jezus opowiedział, rzekł, niewiasto, wielka, drodzy, wielka jest wiara twoja. Pan Jezus rzadko mówił takie słowa. Wielka jest wiara twoja. Nie powiedział, że według wiary twojej. Wielka jest wiara twoja. Wielka. Drodzy, jeżeli ty będziesz miał wielką wiarę, powiem, jeżeli będziesz miał wiarę, a powinieneś ją mieć, my powinniśmy mieć taką wiarę. Pan Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, dam wam. Wielka jest wiara twoja. Niechaj się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Drodzy, Panie, nie chcę, żebyście pomyśleli, że naprawdę jeszcze raz to podkreślam, że Pan Jezus jest nieczuły na nasze modlitwy, czy nie słyszy naszych modlitw. Pan Jezus słyszy każdą modlitwę. Ale prawda jest taka, jak my zanosimy tą modlitwę. Jak długo my wołamy. Powiem, i jaką my mamy wiarę. Z jaką, powiem, co w tej modlitwie jest? Czy jest właśnie ona pełna wiary? Czy wierzysz? Czy dobijasz się, bo wiesz, że nikt ci nie może pomóc? Czy masz stan, czy stan twojego życia jest taki, że uważasz, że nikt ci nie może pomóc? Czy uważasz, że jesteś młody, a może nie jesteś młody, może jesteś starszy i mówisz, mam tyle argumentów, mam pracę, jestem zdrowy i tak dalej, i mi Bóg nie jest potrzebny. Może gdy będę już umierał, to mi wtedy Bóg będzie potrzebny. Ale wiedz, jeżeli dzisiaj myślisz w ten sposób, że ci Bóg nie jest potrzebny, to przyjdzie taki czas, że ci będzie bardzo potrzebny, a już może być za późno. Jeżeli myślisz, że dzisiaj ci Bóg nie jest potrzebny, to stan jest tragiczny. Ta niewiasta dobijała się, widziała, że tylko Jezus jej może pomóc. Tylko Jezus jej może pomóc. Czy tobie się wydaje, że ty możesz sobie pomóc? Jeżeli myślisz, że sobie możesz pomóc, to się zawiedziesz. To miniesz się. Tylko Bóg może ci pomóc. Tylko Bóg mi może pomóc w mojej biedzie. Tylko Bóg może pomóc ci w twojej niedoli. Tylko Jezus Chrystus. Tylko On jest w stanie ci pomóc. Tylko On jest w stanie rozwiązać twoje problemy. Tylko On jest w stanie ci pokazać, jak masz iść, co masz robić. Jakie decyzje masz podejmować? Czy tak? Amen.
A Pan Bóg nie będzie? Ta pieśń wspaniała jest. Wierzyć już, Panie, chcę. Już chcę wierzyć. Czy dobrze, czy źle, chcę wierzyć cały czas, aż się skończy ten bój na ziemi. Dziękuję Bogu za to, że tej wiary można nabywać w Panu Jezusie Chrystusie. Że tą wiarę można osiągnąć w tej naszej pielgrzymce. Ale musimy się poddać pod kierownictwo Boże, pod działanie Ducha Świętego. I to jest możliwe, mieć tą wiarę. Mówione o mądrości. Ale wiemy też, co początkiem mądrości jest. Jest bojaźń Boża. Tak jak myślałem o tych wyjazdach. Czy można wyjechać, czy nie można wyjechać? Myślę, że kiedy się nie ma mądrości Bożej, oczywiście bojaźni Bożej, jeżeli się nie ma, nawet można być tu na miejscu i odejść od społeczności z Bogiem i wyjeżdżając za granicę, też można odejść. A jeżeli się ma tą mądrość Bożą, kiedy ma się bojaźń Bożą, to zobaczcie, siostry, to kiedy wyjedziemy też z kraju, to będziemy posłuszni Bogu, będziemy wiernymi Bogu. I w kraju, kiedy będziemy. Bo można nie mieć tej mądrości, bojaźni Bożej i można być tu w kraju niewiernym Bogu. Można odejść od społeczności z Bogiem. To my musimy sprawdzić nasze serca, czym się kierujemy. Ale kiedy się nie ma tej bojaźni Bożej, to można wszędzie zbłądzić. Można wszędzie odejść od społeczności z Bogiem. Ja tak myślę. Dawid wspomniał o swoich tych, to jest wspaniałe takie, że każdy z nas mógł chyba takie odczucie doświadczyć. Tej pomocy Bożej. Tej radości Bożej. Bo przeżywamy próby doświadczenia, każdy z nas. Modlimy się, prosimy o działanie Boże w naszym sercu, w naszym życiu. I każdy z nas mógł tak doświadczyć tej pomocy, odpowiedzi Bożej. I tu przychodzi ta wspaniała radość. To światełko, tak jak Dawid wspomniał. Że jakby tak byłem realny, to Jezus Chrystus przyszedł do niego. I chwała Panu Bogu, że tak jest. On daje swoje świadectwo wierności, Jezus Chrystus. Kiedy w nas już nic nie ma, kiedy ta nasze racje, nasze jakieś siły, nasze myśli, mądrości, nasze te ludzkie, kiedy już są wypalone, to wtedy przychodzi kto? Jezus Chrystus. Wtedy On ma działania, wtedy On ma takie pozwolenie na działanie wtedy. Ale kiedy jeszcze się kierujemy naszymi może myślami, naszą siłą, naszą mądrością, też było czytane, że mądrość tu na tej ziemi, jaka ona jest, demoniczna, zwiedząca, zmysłowa. Ale kiedy to wszystko wypalone w nas i nie ma tego, wtedy przychodzi Jezus Chrystus i pociesza, daje sobie odpowiedź. Dzisiaj tak z rana jeszcze mogę tak śpiewać sobie, bo sąsiadów nie było z jednej strony, z drugiej strony, bo wyjechali. To jeszcze wyszłem sobie w piżamie, sobie wyszłem na dwór, wyszłem samochód wyprowadzić, sobie śpiewam. A Tereska mówi, tam śpiewasz, która godzina, a ty jeszcze tam śpiewasz. A śpiewam, mam radość, chwała Panu Bogu, że Bóg daje radość. Że napełnia serce radością, pokojem, że mogę Mu śpiewać na chwałę. Że mogę tu być i mogę do Niego się modlić, mogę słuchać Jego Słowo Święte. Ten pokarm duchowy tam potrzebny jest. A żeby nie było nasze serca tak, że jesteśmy w tym nabożeństwie, nam jest dobrze. Jest nam dobrze, jesteśmy wzbogaceni. Ale wychodząc stąd, jesteśmy Bogu niewiernymi. To właśnie to jest, jeszcze powtórzę, to jest brak bojaźni Bożej. To jest brak bojaźni Bożej. Chciałbym przeczytać słowo zapisane w objawieniu Jana, objawienie świętego Jana. Rozdział 19, od 6 wiersza. Objawienie świętego Jana, rozdział 19, od 6 wiersza. Usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód. Jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubnica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Do tego miejsca. Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się, radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubnica Jego przygotowała się. Zobaczcie, że to nastanie. Takie coś nastanie. Że Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Że nastało wesele baranka. I takie myśli mi przyszły, kiedy to czytałem. Czy Jezus Chrystus objął panowanie w moim sercu? Czy On panuje w moim sercu, w moim życiu? Może panuje wtedy, kiedy potrzebujemy Go, szczególnie potrzebujemy Go. Kiedy jesteśmy w doświadczeniach, kiedy szczególnie Go potrzebujemy, to byśmy chcieli, żeby On zapanował w naszym sercu. Ale kiedy nam jest dobrze, kiedy mija próba, doświadczenie, często takie, że już tak tego nie pragniemy. A panowanie to znaczy, panowanie to wszystko obejmuje. Całe nasze życie. Każdą dziedzinę naszego życia. Jezus Chrystus. Jemu mamy być poddani. Gdyż nastało wesele baranka. Ja tak często o tym weselu barankowym mówię. Żeby tam zasiąść. Bo to jest mój cel. Wierzę i was też. Że tam zasiąść na weselu barankowym w niebie. To coś wspaniałego będzie. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Bo człowiek tego nie może sobie wyobrazić, co będzie tam. Ale to jest moim celem, tam zasiąść. Na weselu barankowym w niebie. Ale jak tam wejść? Co pokazać? Co pokazać? Czy jakiś bilet wstępu? Żeby tam wejść? Co Bóg będzie oczekiwał od nas? Żeby tam wejść? Czy jakiś papierek pokazać, przedrzeć i wejść? To by może było proste. Ale tą przepustką tam do wejścia na wesele barankowe, to będzie nasze życie. Jak to ósmy wiersz mówi, i dano jej przeoblec się w czysty, biały bicior. A bicior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To te nasze uczynki będą przepustką tam na wesele barankowe w niebie. Nasze życie tutaj, teraz. I kiedy nie będziemy mieli bojaźni Bożej, kiedy nie będziemy prosić o mądrość Bożą, to zobaczcie, siostry, tam nie wejdziemy. Bo mądrość Boża jest początkiem, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża. A bojaźń Boża to bać się, oddać się od grzechu. Nie czynić tego, co ciało chce. I przez moc Ducha Świętego mamy nasze serca wypełniać owocami Ducha Świętego. Nasze życie ma być wypełnione owocami Ducha Świętego. Nasze życie ma być przyozdobione uczynkami świętych. To będzie ta przepustka na wesele barankowe w niebie. I póki czas łaski Bóg nam jeszcze daje, drodzy bracia i siostry, bądźmy takimi, który panuje Jezus Chrystus w naszych sercach. Który On zapanuje. Który On będzie panował w naszym sercu, w naszym życiu. Sprawiedliwe uczynki świętych. Nie nasze uczynki. Nie nasze zabiegania ludzkie. Ale to musi być wszystko w Jezusie Chrystusie. Te święte uczynki nasze. Żeby Bóg nam w tym, drodzy bracia i siostry, dopomógł. Zasiąść tam na weselu barankowym w niebie i tak z radością tam wejść, wiedząc, że wejdę tam. Bo jestem przyozdobiony uczynkami świętych. Że moje życie to było godne Boga. Że moje życie było wypełnione owocami Ducha Świętego. I to daje taką pewność i radością tam wejść na wesele barankowe. Też jak się jeszcze pisze w liście świętego Jakuba, też nam czytane to było z tego listu. Pierwszy rozdział, 22 wiersz, 22 wiersza. Liście świętego Jakuba, rozdział pierwszy, od 22 wiersza. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Takie wspaniałe słowa do bycia siostry. Być wykonawcą Słowa Bożego. Nie tylko słuchaczem. Słowo Boże do nas mówi. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim. Doskonały zakon wolności. Wolnym od grzechu być. Wolnym być w Jezusie Chrystusie. A do tej wolności, do tego doskonałego zakonu wolności nas wprowadza Duch Święty. Krok po kroku. Ten doskonały zakon wolności. Do wolności od wszelkiego grzechu. Duch Święty nas wprowadza. Krok po kroku. Nieraz są takie różne sytuacje w naszym życiu. Może myślimy sobie, po co to jest? Ale po to są nam też dane, żeby wchodzić w ten zakon wolności. Żeby być wolny od wszelkiego grzechu. Krok po kroku Duch Święty działa. Ale musimy być otwartymi na Niego. Musi w naszych sercach być bojaźń Boża i bać się oddalić się tego grzechu. A wtedy Duch Święty będzie swoje dzieło w nas robił. I wtedy naprawdę będziemy trwali w tym zakonie wolności. Będziemy wolnymi od grzechu. Że Bóg nam, drodzy bracia i siostry, dopomógł tak trwać w tym zakonie wolności. Trwać w zakonie wolności, być wolnym od grzechu. Niech serce nasze będzie wypełnione bojaźnią Bożą i przygotowujmy się, aby wejść na nowe sale barankowe w niebie. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu. Z całego serca dziękuję Panu Bogu za ten czas dzisiejszy, chociaż nas jest mniej niż mogłoby być, niż by było, gdyby wszyscy byli zdrowi, nie mieli wyjazdów. To jednak Pan Bóg dzisiaj naprawdę nam obficie pobłogosławił i chwała Jezusowi niech będzie. Naprawdę to słowo, które jak ja to odbierałem, tak jak ja to powiem, odbierałem, to było pod takim naprawdę namaszczeniem Ducha Świętego i Boże Słowo i świadectwo. I to jest wielka łaska i bogactwo być w zborze. Być w Pańskim zborze. Nie mówię i nie myślę w pułczyńskim zborze. Być w Pańskim zborze. Wiecie, kiedy siedzę nieraz, są ludzie, którzy jest wielu ludzi, którzy mówią, że zbór jest ci niepotrzebny. Tak dzisiaj tak to... Ja mówię, że kiedy chcę być chory, to wejdę na jakieś forum i internetowe, chrześcijańskie i już mogę być chory. Mówią tak ludzie biedni, którzy nie doświadczyli tego błogosławieństwa. Ale powiem, ktoś, kto był w zborze, a pogardził zborem, jest to i mówi, czy twierdzi tak, to jest naprawdę mowa antychrysta. Wiecie, to jest podważenie jednej z najbardziej ważnych, istotnych rzeczy. To tak jak diabeł podważył autorytet Słowa Bożego w raju. Tego, co Bóg powiedział. Jeśli ktoś podważa konieczność, znaczenie zboru pańskiego, to jest to samo dzieło. I wiecie, i trzeba budować społeczność, trzeba budować zbór i warto budować społeczność. Kochani, to nie tylko przyjść i być razem, jeden drugiego znosić, wiercić się. To nie tak. To nie jest społeczność, to nie jest budowanie. Warto budować prawdziwą społeczność, warto budować prawdziwy pański zbór. I tam wiele razy w takim budowaniu trzeba złożyć siebie, trzeba dać swoje życie. Trzeba złożyć ofiarę ze swojego życia. Ja myślę, że ten, kto to robi, to poznał, bo jeśli ktoś daje, to i odbiera. Jeśli ktoś ma taki roszczeniowy charakter do zboru, to nie jest to zdrowy i on nic nie przynosi. To jest świecki sposób życia, to jest diabelski sposób życia, roszczeniowy. Pan Jezus daje i miłość Boża, ona daje. Daje, daje, daje. Nie szuka swego, a szuka tego, co drugich. I ten, kto buduje zbór w ten sposób, że wiele razy musi złożyć swoje życie, swój honor, swoją rację, swoje, nie wiem co, no. I wszystko ważne, ważne, bo moje, bo ja dałem, bo ja powiedziałem, bo ja tak myślę, bo tak to jest prawda i ja tego bronię, zamiast oddać w ofierze swoje życie za bliźnich, za pokój. to później odbiera. Dawid mówił o takim ciemnym tunelu, o takiej sytuacji bez wyjścia, gdzie wydawało mu się, że chyba umrze. I może nikt z nas jeszcze w takim stanie nie był, ale możesz być kiedyś, że będzie ci się wydawało, tak jak Dawidowi, że już tylko chyba umrzesz. Zobaczcie, nie traćmy wiary. I w tej samotności tam i sam, i z tyłu jeszcze swojego domu, powiem naprawdę, tak na samym tym, i zobaczył to światełko i Pan Jezus Chrystus przyszedł. Chwała Bogu. Zawsze przyjdzie. Nigdy się nie spóźni. Zawsze przyjdzie. Ja myślę, pomyślałem tak, jak kiedy Dawid mówił, chyba dwa razy powtórzył, myślałem, że umrę. Ja pomyślałem sobie, jak gdybyś tam umarł, to chwała Bogu, byś był dzieckiem Bożym. Bóg by cię zabrał. Też. Nie byłoby tragedii, kochani. Bóg by go zabrał. Tak pomyślałem wtedy o takich ludziach, o tych prześladowanych, wiecie, o tych, którzy na areny byli wyprowadzani. Oni ufali Bogu. Ci, którzy dzisiaj przeżywają prześladowania, ci, którzy dzisiaj tracą dzieci, które tracą rodziców, bo zabici zostali. Rodziny, które tracą ojców, bo zamordowali ich w bestialski sposób za Jezusa. Czy ci, którzy tam gdzieś w tej Indii uciekali i byli mordowani? Czy ci, którzy byli wydawani na areny i puszczano zwierzęta, może mieli nadzieję, może bliscy mieli nadzieję, że Bóg zamknie paszczęki tym lwom, a oni ginęli. Nie znaczy, że Jezus nie przyszedł do nich. Przyszedł do nich. Oni zobaczyli to światło. Tak, po tamtej stronie zobaczyli światło. Zobaczyli Jezusa. Jezus się nie spóźnia. Ale może wyznaczył im dzień spotkania. Może powiedział, chodź już do mnie. Sługo dobry i wierny. Pan się nie spóźnia nigdy. Chwała Jezusowi. Takiego Pana mamy. I my mamy wierzyć. My mamy być mocnymi w wierze. Ta niewiasta, która wyszła do Jezusa i wołała do Niego. I tak naprawdę pięknie Piotr przedstawił ten klimat, gdzie ona mieszkała, tą pustynię duchową, powiem, gdzie ona mieszkała, Tyr i Sydon. Powiem, synonimy zła, synonimy grzechu, pychy i wszystkich tych podobnych rzeczy. Często, kiedy czytamy proroctwa o Tyrze i Sydonie, to tam czytamy o tej wyniosłości, o tym, że bogami się prawie że mieli. Z pustyni duchowej wyszła. Wołać do Jezusa. I mimo tego, że Jezus tak się zachowywał dziwnie, że nie odpowiedział jej na to wołanie, a uczniowie mówią, odpraw ją, Bóg idzie za nami. Czyli poszedł Jezus dalej, minął ją. Nie zatrzymał się. Jak przy Bartymeuszu ślepym. Jak tam przy tej niewieście, która odprowadzała na cmentarz swojego syna z Nain. Ta wdowa. Nie zatrzymał się. Poszedł dalej. A ona szła i wołała. I uczniowie mówią, weź ją, odpraw, bo krzyczy za nami. A Jezus do nich mówi, nie przyszedłem do innych jak do dzieci Izraela. Wiecie, nawet do niej nie mówi. Ja jestem przekonany, że oni jej powiedzieli to. Słuchaj, mistrz powiedział, że nie przyszedł do was. Nie przyszedł do was. Nawet Jezus nie pofatygował się jej tego osobiście powiedzieć. Powiedział to do uczniów. Nie przyszedłem. I to doniosło się do niej. Ktoś jej powiedział, przestań krzyczeć. On na pewno cię nie przyjmie. Ale ona szła. I kiedy miała możliwość dojść do Jezusa, przyszła i pokłoniła się przed nim. Taka była jej wiara. Taka była jej wiara. I to ta wiara sprawiła, że ona takie mądre słowa powiedziała Jezusowi. Że to jej przyszło na myśl, że tak, ale nawet psy jadają okruchy ze stołu pańskiego. Ona nie ustała, wiecie, nie ustała. I to była jej mocna wiara, bo ona nie ustała. Tak jak Piotrek słusznie powiedział, Jezus zwrócił się, wielka jest wiara Twoja, chwała Panu Bogu. Dałby Bóg, żebyśmy my mieli taką wielką wiarę. Jezus na pewno przyjdzie. Wiecie, Jezus na pewno przyjdzie. To światełko zawsze się pojawi. Zawsze. Wszystko inne zawodzi. Nadzieje ludzkie zawodzą, siła ludzka zawodzi. Starania ludzkie zawodzą, wszystko zawodzi. W straszny sposób nieraz zawodzi.
Człowiek ma wszystko, ma ułożone życie, ma gwarancję dobrego życia, bezpieczeństwa, ma wiele pieniędzy na koncie i w jednym momencie na przykład ginie. Wszystko zawiodło. Dramatycznie, gorzej nie mogło zawieść, bo zginął. Ale Jezus nigdy nie zawodzi, chwała Panu Bogu, bo to On powiedział, On to zagwarantował. I taka jest nasza wiara, ona się na tym buduje, że Jezus nigdy nie zawiedzie, że Jezus nigdy się nie spóźni, że On zawsze nas słyszy i zawsze nas widzi. Wyrysował nas na dłoni, mówi, wyrysowałem Ciebie na dłoni i widzę Cię zawsze. Nie żadna burza, żadna chmura nie może przesłonić Jezusowi nas. A też ten głos dzisiaj taki jasny, wyraźny o tym, czego szukamy. O tym, czego szukamy. Wiecie, Pan Bóg dzisiaj przez Ducha Świętego mówił do nas przez trzech ludzi. Przez trzech. Na początku. Dawid potwierdził to sam. Ania powiedziała, tak, to jest budowanie, tam to jest budowanie. Wiecie, ja nie mówię, są ludzie, którzy z modlitwą wyjeżdżają. Modlą się do Boga, wyjeżdżają i Bóg im wskazuje tą drogę. I kiedyś napisałem w jakimś artykule, nic nam do tego, jeśli ich Bóg tam wysyła, pozwala. Ale powiem wam, większość, absolutna większość, okropna większość wyjeżdża tam nie pytając Boga, pytając siebie, pytając swojego ja. A ono mówi, jedź, bo będzie mi lepiej. I człowiek, który się pozbywa, powiem, pierwsza rzecz, goni za mamoną, bo nie wyjeżdża z głodu, powiem wam. Nikt nie wyjechał, bo cierpiał głód. Nikt. Ale goni za lepszym. A Słowo Boże nie każe nam gonić za lepszym, niestety. Słowo Boże każe nam szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Za tym każe nam gonić. Dążcie do uświęcenia. Za tym każe nam gonić. Słowo Boże za tym każe nam gonić. Za tym każe nam iść, tego szukać i tego ścigać. A o tym to mówi, jeśli masz co jeść i w co się ubrać, poprzestawaj na tym. Tak mówi. I w dzisiejszym XXI wieku też tak mówi. Ta sama Biblia. Wielu ludzi wyjeżdża i tam buduje faktycznie namiastkę. Namiastkę tego, co nazywa, bo musi nazywać, bo trzeba to nazywać społecznością z Bogiem. Jeśli Bóg kogoś pośle, to Bóg zachowa. Ale jeśli człowiek ucieka, kiedy człowiek wybiera, no to jest dla mnie ważniejsze. Bóg nie będzie tam budował takiego samego kościoła, jak tutaj, gdzie żeś wyjechał. Bo ty tam pojechałeś. Bo ty chcesz tam być. Bo ty chcesz zarabiać 300 euro, a nie 30 euro. To ja ci tam zbuduję też taki sam zbór, taki sam. Nie, Bóg nie będzie tam budował. Gdzie człowiek pojedzie, tam Bóg idzie i buduje taki sam, bo musi mieć taką społeczność. Bo chciałby mieć taką społeczność. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość. Miłość pieniędzy. I to jest dalej ten sam korzeń. Dalej ten sam korzeń wszelkiego zła. Krzysiu powiedział o tym, że kiedy nie mamy bojaźni Bożej, to nawet i tutaj, jak zostaniemy, to też zostawimy Boga. I to jest prawda. Jak nie mamy bojaźni Bożej, jak nie mamy bojaźni Bożej w sercu, jak nie słuchamy się Pana Jezusa Chrystusa, to i tutaj. I Piotr też o tym mówił, mówiąc, że siedzisz w zborze. Ona wyszła z pustyni. Ta niewiasta wyszła z pustyni, z pustego miejsca. Ale poszła do światłości, widziała światłość i wierzyła w tą światłość. I to tak mocno wierzyła, że się Jezus zadziwił. A ty siedzisz może w zborze i nic nie możesz z niego wziąć. Siedzisz przy źródle, siedzisz tam, gdzie jest obecność Boża i nic nie możesz wziąć. Możesz umrzeć przy źródle. To jest prawda. Możesz być w najlepszym zborze, kochani, i robić rzeczy straszne, pogańskie. I żyć jak poganin. Brat Zbyszek
Detyna mówił, że wielu ludzi wyjechało ze byłego Związku Radzieckiego, szczególnie z Ukrainy. Wielu, wielu ludzi wyjechało, wierzący oczywiście. Powiem, większość wyjeżdżających to wierzący, bo oni mieli jakiś tam, nie wiem, specjalny, jakiś taki... Tak, aha, z tego tytułu, że byli prześladowani, tak. Oni mogli, inni nie mogli wyjechać, wiecie? Normalny człowiek niewierzący nie mógł wyjechać, a oni mogli. I wyjeżdżali. I było tak, że wyjeżdżali masowo. I kochani, to jest tak samo jak... Bo ty możesz jechać. Ty masz prawo, wszystko mi wolno. To takie było pytanie, czy można wyjechać? I ja chciałem wtedy powiedzieć, wszystko mi wolno. Ale nie wszystko pożyteczne. Oni wyjechali, on mówi, wiecie, do czego teraz tam dochodzi? Oni z takich zborów, z takiej obecności Bożej, z takiego błogosławieństwa Bożego, z takiego przebywania mocy Bożej w ich zborach. Oni teraz muszą być w zborach, tam przychodzą ich dzieci i na przykład handlują narkotykami w kościele. Zażywają narkotyki i oni to widzą, to o tym się nie mówi. Bo trzeba mówić, że Bóg nam też tam błogosławi. Trzeba budować imitację Kościoła, trzeba budować imitację zboru, że nic się nie zmieniło. Ale prawda jest taka, że się wiele zmieniło. Lot mógł wybrać, wiecie? Mógł wybrać i wybrał. A zobaczył tam piękniej. To jest Ameryka. To jest Dania, czy to jest Szwecja, czy to jest Norwegia, czy to jest Anglia. To jest Anglia, tam Sodoma i Gomora. I poszedł tam. Co Słowo Boże mówi o tym? Że udręczony, on chciał zachować sprawiedliwość i zachował sprawiedliwość, dlatego go Bóg wyrwał i zachował go, bo zobaczył, zrozumiał swój błąd, ale co on, jaki on był, jak on tam miał życie? Udręczony Lot, sprawiedliwy, udręczony Lot, Słowo Boże mówi, list do Hebrajczyków, chyba do Piotra, list Piotra, udręczony Lot i co, i de facto stracił wszystko, ledwo sam. Wypychali go aniołowie. Nic nie wziął. Wiecie, można. Ty możesz, masz prawo. Ale to wskazuje, czego szukasz na tej ziemi. Czego szukasz w twoim życiu, co jest twoim celem. I dałby Bóg, aby przyświecało nam to, co Pan Jezus powiedział. Najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko ci będzie dodane. Chwała Panu. Że nawet nie powiedział, jak znajdziesz to wszystko, wtedy zaczniesz szukać, ja ci dam. To też by było dobrze, wiecie? Ale Pan powiedział, ja ci wszystko dam, co potrzebne, wszystko ci dam. Wszystko będzie ci dane, co potrzebne, chwała Jezusowi. A mamy się zająć tym, co jest naprawdę najważniejsze, co przynosi nam zysk wieczny i co jest radością, bo to jest wspaniałe żyć Bożej łasce. Powinienem zakończyć, ale ileż to już razy można odkładać, powiedzcie. Proroctwo Joela. Strona 975. Trzeci rozdział, ostatni akapit tego rozdziału, 21 wiersza. Księga Joela, trzeci rozdział, 21 i niżej. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu. Tak, że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem. I wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step. Z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. i pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem, a Pan zamieszka na Syjonie. Pan zagrzmi, jest taka, są takie dwa obiekty, jakbym powiedział, Syjon i Jeruzalem. I pierwszy wiersz mówi Pan, tekst tego, co czytaliśmy fragmentu, Pan zagrzmi z Syjonu, jakby ze swojej góry, bo tam jest napisane moja góra, święta moja góra. I wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, ze świętego miasta, ale już tego, które tam, na ziemi, z tego, które dał narodowi izraelskiemu. Wiecie, głos Boży rozlegnie, zagrzmi z Syjonu, z tego Bożego miejsca, powiem, z nieba, i wyda swój donośny głos też z Jeruzalemu. Także zadrżą i niebiosa, i ziemia. Głos się rozlegnie i stamtąd, i stąd. I zadrży niebo, i zadrży ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. To jest piękny wiersz. Są piękne słowa. Wiecie, kiedy zadrży niebo i ziemia, Pan Bóg będzie ucieczką. Kiedy zadrży niebo i ziemia, to nie po to, żeby ludzie mieli fajerwerki. Ludzie będą uciekać po popłochu, będą nie wiedzieli, gdzie się schować i nie będą mieli schronienia. Ale Pan Bóg mówi, że wtedy, gdy to zadrży i niebo i ziemia, dla swojego ludu Pan jest ucieczką. Oni znajdą ucieczkę. Lud Boży znajdzie ucieczkę. Świat, który nie żyje bez Boga i pokłada nadzieję w czymkolwiek innym poza Bogiem, nie będzie miał ucieczki. Nie znajdzie schronienia. Wiecie, będzie chciał się schować, jak jest napisane, w dziury nietoperzy. Ale i tam nie znajdzie. Nie znajdzie. Po prostu nie znajdzie. Natomiast Pan jest schronieniem dla swojego ludu i twierdzą dla synów Izraela. Twierdzą. Niezdobytą, bo Bożej twierdzy niestety nikt nie zdobył i nie zdobędzie. Nikt nie zdobył Bożej twierdzy i On będzie tą twierdzą. I poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. My powiemy tak, znamy Boga, przecież Bóg jest naszym Bogiem, kochani, ale to, co jeszcze przed nami, my nie wiemy, co jest przed nami, ale cokolwiek by przed nami nie było, cokolwiek by nas nie czekało jeszcze. Wiecie, to przyjdą takie rzeczy może straszne, że zadrży niebo i ziemia. Ludzie nie będą mieli gdzie uciec i schować się, nie będą mieli nadziei. A ty, jeszcze raz powiem, jeszcze w ekstra sposób przekonasz się, że Pan jest twoim Bogiem. Że dobrze zrobiłeś ufając Bogu. Że dobrze zrobiłeś żyjąc z Bogiem. Że dobrze zrobiłeś oddając Mu swoje życie i swoje serce, swój dom, swoją przyszłość, wszystko oddałeś Jezusowi. Jeszcze raz przekonasz się, wówczas poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Chwała Jezusowi. Nawet te rzeczy niewyobrażalne dla nas, kiedy czytamy o prześladowaniach, kiedy czytamy o ucisku wielkim, wiecie, jakiego nigdy nie było, nigdy i nigdzie nie było. I to będzie tak straszny ucisk. Wielu mówi, że Kościół dostąpi części tego ucisku. I będzie to taki straszny ucisk, jakiego nigdy nie było. Nie ma człowiek wyobrażenia, jaki to będzie ucisk. Ale jeśli on przyjdzie i wielu się boi, bo przyjdzie i co ja zrobię? Przekonasz się, że Pan jest twoim Bogiem. Przekonasz się, że Pan jest z tobą, że dobrze zrobiłeś dzisiaj w tych takich dobrych czasach, bezpiecznych czasach, ufając Jezusowi, idąc z Nim. Dobrze zrobiłeś. Bo gdy zadrży niebo i ziemia, ludzie stracą wszystko. A ty okaże się dla ciebie Bóg twierdzą i twoją ucieczką. Chwała Panu. My będziemy mieli gdzie uciec. I poznacie, że ja jestem Panem, że Pan jest waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. I to nie ma wątpliwości, że świętą jest Boża Góra, że świętym jest tron Boży, że świętym jest miejsce, gdzie staje Bóg i gdzie jest Bóg, gdzie mieszka Bóg. Jest absolutnie święte. Bóg jest święty po trzykroć. Ale czytajcie dalej. Wówczas Jeruzalem będzie święte. Kochani, nie tylko niebo ma być święte, ale wówczas Jeruzalem będzie święte. Jeruzalem, czyli twoje zamieszkanie, czyli twoje miejsce, moje życie, twoje serce. Ono ma być też święte. Nie Bóg święty, a ja nie święty. Nie. Ono ma być święte. Jeruzalem też będzie święte. Dzisiaj się ludzie boją świętości, powiem wam. Boją się świętości, bo żeby wejść w świętość Jezusa Chrystusa, trzeba zostawić cały świat. Trzeba wszelkie dymy tego świata zostawić, wiecie? Odrzucić i odwrócić się od tych dymów.
ciężko się odwrócić od tych dymów, takie piękne. Tak wiążą ludzi. Przecież to jest całe życie. Przecież to jest cały weekend. To dymy, takie czy inne dymy. Przecież nawet kiedyś dzisiaj jedziesz nawet na konferencję jakąś, to są dymy, a nie obecność Boża. Zostawić dymy? Kiedy dzisiaj przychodzą ogłoszenia o obozach, to są dymy, kochani. Żeby zachęcić ludzi, trzeba dymy. Będziesz ekstramenem, strongmanem, czym tam jeszcze, będziesz strzelał, będziesz... Dymy! Zostawić dymy? Jeruzalem ma być święte. Bożą świętością. Ludzie dzisiaj się boją mowy o świętości, ponieważ ich życie jest naprawdę naszpikowane grzechem. Naszpikowane nieprawością. Każdy oglądnięty film, brudny film, a każdy jest brudny. Myślę, że każdy jest brudny. Zawiera przynajmniej 5 minut brudu. Strasznego brudu, już powiem. Obrzydliwego brudu. Każdy film. Każdy show, talk show, to jest pokazywanie najgorszych brudów. To jest największa oglądalność. Nikt nie mówi, że to jest grzech oglądać to. Powiem, każde takie coś, to jest takie, wiecie, taka wkuta, taka, tak jak tam mamy w tej tablicy wkute takie igiełki z takim czymś. To jest brud. Wkuty w twoje serce. Wkuty w twoją świadomość. Wkuty w twoje myśli. I pełno tego dzisiaj. Pełno w moim życiu. Więc się boję mowy o świętości. Więc się boję, bo kiedy mam mówić o świętości, to ja mam wyciągnąć, odrzucić i wyrzucić wszystkie te szpilki. Ja mam być tylko dla Boga. Ale Słowo Boże do tego zmierza i Bóg do tego zmierza, kochani. I Bóg do tego zmierza. Dlatego On zaczął budować nowe Jeruzalem. Zaczął budować nowe miasto. Zaczął budować nową świątynię. Duchową świątynię. Bo stara nie spełniła swojego celu. Bóg zaczął budować nową świątynię w Duchu Świętym. I my tą świątynią jesteśmy. Ty jesteś tą świątynią. Ty masz być tą świątynią. Bóg chce ciebie tak budować i dołączyć. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. Obcy już nie będą przez Jeruzalem przechodzili. Wiecie, kiedy dzisiaj się tam jest, to wiecie, że tam jest więcej obcych niż Żydów. I to jest takie dziwne, to jest takie smutne, wiecie? Że oni muszą znosić jeszcze. Przyjdzie czas. Oczywiście to też jest, to jest obietnica dla Izraela i dla fizycznego Jeruzalem. Ale kochani, nie czekajmy, aż się spełni to. To jest dla nas słowo dzisiaj. Dla każdego z nas, kiedy to czytamy. Obcy nie będzie przechodził przez Jeruzalem. Czy dzisiaj przez twoje Jeruzalem nie przechodzi czasami obcy? Wiecie, ten obcy, nie ten od Boga. Ten z tego świata. Ten z piekła rodem. Nie przechodzi. Kiedy człowiek goni za mamoną, czy to nie jest obcy, który nie tylko może przechodzi, ale zagnieździł się tam? Kiedy żyjesz w gniewie, kiedy wywołujesz kłótnie, czy to nie jest obcy, który wszedł do twojego miasta? Kiedy obmawiasz, kiedy oskarżasz, kiedy knujesz złe, czy to nie jest obcy, który chodzi po ulicach Jeruzalem? To jest obcy. Wygoń wszystkich obcych. Słowo Boże mówi, że w nowym mieście, w tym, kiedy przyjdzie ten czas, ale my mówimy o tym czasie, kochani. Kościół święty zaczął być budowany kiedy? No od początku. Kiedy Duch Święty stąpił na uczniów, zaczął być budowany święty Kościół. Nie byle jak. Kiedy będzie święty? W niebie będzie budowany święty Kościół? Nie. Tu będzie budowany, tu jest budowany i on się zaczął. Święty Kościół, składający się z ludzi, którzy całe serce oddali Jezusowi. Składający się z tych, którzy poszli za Jezusem na dobre i na złe. On jest budowany. Nie, kiedyś będzie przebudowany. Może w wielkim ucisku będzie przebudowany i przestrojony. I oczyszczony Kościół. Dzisiaj pełno brudu. To nie jest Kościół, kiedy oglądacie coś, co jest pełne brudu. Kiedy oglądacie rzeczy, które niby to jest Kościół, ale są obrzydliwe. To nie jest Kościół, kochani. To nie jest Jezusa Chrystusa Kościół. On jest budowany święty od początku, od momentu wylania Ducha Świętego. Duch Święty buduje świątynię. I po prostu, jeśli nie pasujesz, to nie pasujesz i tam nie jesteś. Jeśli nie dasz się ociosać przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego, jeśli nie dasz się ociosać Bogu, przez zbór, zbór wychowuje. Wiecie? I to, że ludzie dzisiaj gardzą zborem, to jest jedno. Nie chcą, żeby ich ociosywano. Wiecie, oni mówią, że ich Bóg ociosuje. Ale kto to widzi, że ich Bóg ociosuje? Ale widać, czy ty pozwalasz się zboże ociosywać? Czy ty pozwalasz, żeby ciebie ociosano? Żeby ciebie wyprostowano? Po co dał Bóg sług swoich, kaznodziejów, ewangelistów? Naucz się, po co? Zborowi dał. Żeby co? Żeby budowali dzieło Boże, żeby doprowadzili do poznania pełni Chrystusowej. Żeby do doskonałości każdy dorósł. Po to dał. I ludzie mówią, wiecie, to jest oszukiwanie samego siebie, że Bóg to tak, niech mnie ciosa, ja wszystko przyjmę. Duch Święty niech mnie ciosa, ja wszystko przyjmę. Zbór mnie niech nie ciosa. Powiem wam, nikt go nie ciosa. Nikt. Rośnie jak chce. I nie będzie pasował do świątyni Bożej. Mowa o świętym Jeruzalem dla nas, kochani, to jest mowa o teraźniejszości, o naszym dzisiejszym życiu. I powiem, nie daj Boże, aby szwendali się po tym Jeruzalem obcy, aby deptali to miasto obcy, aby święte Boże miasto deptali ludzie ze świata, żeby deptały grzechy ze świata, żeby były widoczne, czy miały miejsce grzechy i nieprawości tego świata, piekła. Nie daj tego Boże. Nie daj tego Boże. W tym dniu, kiedy będzie święte też miasto Jeruzalem, w owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem. Kochani, jeśli pilnujesz swojego domu, ja powiem tak, jeśli pilnujesz swojego życia, to twoje życie już ocieka moszczem, już ocieka radością, już jest pełne pokoju, chwała Jezusowi, że tak jest. Jeśli żyjesz przed Bogiem w bojaźni Bożej, jak o której Krzysiu mówił, jeśli jest w tobie ta mądrość, o której Dawid mówił, wołasz o tą Bożą mądrość, a nie o swoją mądrość, to twoje życie już ocieka moszczem, chwała Panu Jezusowi. I dlatego pójdziemy za Jezusem, wszędzie pójdziemy, tak jak ci poszli nasi poprzednicy. Byli przecierani piłą, ale oni szli za Jezusem. Byli prześladowani, ale oni szli za Jezusem, bo ich życie ociekało moszczem. Tak, bo ich pagórki opływały wodą. Pełne wody, wszystkie potoki, pełne wody, wszystkie potoki. To jest takie dostatnie życie. A z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni doliny Akacji. Natomiast Egipt, ten niezależny, wiecie, mieli swoje nawadnianie. I oni nie, tam im susza, tam im słońce. Ale Egipt zamieni się w pustynię, mój Bóg. Tak. Egipt, ten świat i życie tego świata zamienia się w pustynię. Już to widać, że się zamienia w pustynię, ale każdy się zamieni w pustynię. Wszyscy. Nikt nie będzie mógł zachować tego, co zrobił ty na tej ziemi. Nikt nie weźmie nic ze swojej sławy, nic ze swojej majątności, nic ze swojego dostatniego życia, nic ze swojego rozpustnego życia. Nic nie zabierze, nic. Nawet grama nie zabierze. Wrażeń, które doznają, będąc, nie wiem, na czym, na rautach, na czym tam jeszcze, na Bahamach i gdzie jeszcze. Nawet grama tego nie zabiorą do siebie. Nic. Nic nie zabiorą. To wszystko obleci. To wszystko zginie. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. Ja dziękuję Panu Jezusowi, że chociażby nie wiem, jak grzech się jeszcze rozmnożył, Kościół Boży będzie święty i będzie budowany, będzie zamieszkały po wsze czasy. Chociażby wszyscy ważni odmówili zaproszenia na przyjście. Ci, którzy byli zaproszeni, kiedy wysłał i powiedział, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Oni powiedzieli, mnie to nie interesuje, ja nie mam czasu. Wiecie, wszyscy ważni, wszyscy mądrzy, wszyscy ci, którzy się dzisiaj mówią, jestem mężem Bożym, mam poselstwo dla tego kraju. Wielu takich przyjeżdża, wiecie, i mówi o dolarach. To jest poselstwo ich kraju. Albo mówi o mrzonkach, prorokują, wiecie, dzisiaj jest zalew proroctw. Mówią astronomiczne rzeczy odkrywające, wiecie, im bardziej astronomiczne, tym bardziej brawo biją. Wiecie, niech mówią. Niech zwodzą siebie i tych, którzy chcą być zwiedzeni. I chociażby było ich bardzo wielu.
I chociażby grzech wchodził do kościoła całą powiem i wchodzi powoli. Ja wiem, że Jeruzalem będzie zamieszkały przez wszystkie pokolenia i Juda będzie zamieszkała po wsze czasy. Kościół Boży jest taki, jaki jest, czysty. Pan Jezus powiedział, jak ci niegodni są i nie wejdą, idźcie i zaproście innych spod płotów, pozbierajcie z krzyżówek, z miejsc, powiem, gdzie nikt nie stanie. Idźcie, spraszajcie. Mój dom musi być pełny i był pełny. Chwała Jezusowi. I byli tam wszyscy obrani w szaty białe. To żeśmy dzisiaj czytali, że oblubienica przygotowała się i dano jej oblec czysty, biały bisior. Wiecie, ja bym jeszcze raz przypomniał ten wiersz, który to był 19 rozdział. I dano, 8 wiersz, i dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Wiecie, są tu takie dwie rzeczy. Kiedyś mi to tak się dla mnie jasne stało. My mówimy, bo tak trzeba mówić, bo taka jest prawda. Tak jak Krzysiu pytał, co zaniesiesz tam? Co tam zabierzesz? Jak wejdziesz do tego królestwa? Co, bilet przed Rom? Twojego chrztu? Twojego członkostwa zboże? Dasz bilet i przedrze Piotr i pójdzie i wchodź? Nie. Życie nasze, zmienione życie, pełne owoców Ducha Świętego, oczyszczone, uświęcone życie nasze. To są sprawiedliwe uczynki świętych. A więc my mamy dążyć do tych sprawiedliwych uczynków świętych. Ale wiecie, ja wiele razy, dlatego że ja wiele o tym mówię, ja wiele razy usłyszałem, że to jest głoszenie, nauka o zbawieniu z uczynków. Wiecie, ludzie, którzy mają tylko widzą na 2 milimetry przed sobą, mówią, to jest zbawienie z uczynków. Ludzie, którzy nie chcą iść i wejść w ten, którzy nie chcą wziąć pługa w swoje ręce i potu poczuć, wiecie, bo trzeba, to się czuje pot, on się leje. Kiedy orzesz swoją glebę twardą, kiedy orzesz swój charakter, kiedy zapierasz się samego siebie. Wiecie, ludzie, którzy nie chcą tego, mówią, to jest zbawienie z uczynków. Ale ten wiersz jest wspaniały. I dano jej przyoblec się biały bisior. Ja powiem, a co komu do tego, jeśli ja mam biały bisior? Ja bym mógł powiedzieć Bogu wtedy, bo to dano, to kto to dał? Niebo dało ci. Bóg ci daje prawo przyoblec się w biały bisior. A teraz, jeśli to jest zbawienie z uczynków, to ja bym powiedział Bogu, Boże, i mi nie obchodzi, czy ty mi dajesz. Ja mam swój bisior. Ja mam swoje uczynki. To by było zbawienie z uczynków. Ale nie jest tak. Niebo ci pozwala ubrać. Chwała Jezusowi, że niebo, Bóg ci pozwala żyć innym życiem. Bóg ci daje siłę, Bóg ci daje łaskę. To nie twoja siła. On ci pozwala, ale ty żyjesz tym życiem. Wiecie, i to nie jest zbawienie z uczynków. To jest oblubienica czysta, która się przygotowała. Niech Bóg da nam wiary, niech Bóg da nam gorliwości, abyśmy mogli wziąć to z nieba. On nie da wszystkim. Wiecie, myślą ludzie, że przyjdą hurmem i Bóg będzie dawał to. Nie. Ten, kto nie nosi krzyża swojego, ten, którego życiu nie panuje śmierć Jezusa Chrystusa, ten nie dostanie tego. Ten, kto żyje w egoizmie, ten nie dostanie tego. Ten, kto żyje w kłótliwości, ten nie dostaje w zazdrości, w zawiści i w innych grzechach. Ten nie dostanie tego. Absolutnie nie dostanie tego. Ale ci, którzy żyją po Bożemu, którzy żyją według Bożego Słowa, im będzie dane przyoblec się w biały bisior. Ale ten biały bisior to nie uczynki nieba, to nie uczynki Jezusa Chrystusa, jak wielu mówi. A, bo On był sprawiedliwy, a więc ja wchodzę. Nie, to nie jest tak napisane. Jest napisane, że są sprawiedliwe uczynki świętych. Ciebie i mnie. Nie świętego Izajasza i nie świętego Piotra uczynki. Twoje i moje. I chwała Jezusowi, że On nam pozwala żyć innym życiem. I żyjmy tym innym życiem. Na chwałę Bogu. Amen.